gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest, bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Hera, a dzisiaj będzie gość idealny. Absolutnie perfekcyjny, bo zgodnie z zapowiedzią audycji będziemy rozmawiali o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. A dzisiejszy gość naprawdę zna się na wszystkich tych trzech rzeczach. Zatem ci, którzy oglądają nas na żywo, to dobry wieczór, a ci, którzy słuchają nas w podcaście lub później na YouTubie, dzień dobry. Waszym gościem dzisiaj jest...
Przemysław Świerczyk.
Przemysławie, kim jesteś?
Zacznę od tego, że ani idealny, ani nie ten, który zna się na tych wszystkich trzech rzeczach, raczej początkujący i cały czas uczący się tych wszystkich trzech obszarów, też nie lubię słowa idealny, bo idealny, czyli jaki?
No, wpisujący się w te trzy rzeczy. Mogę z tobą porozmawiać o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości.
Okej, to można powiedzieć, że jestem rozmowny, aczkolwiek ja uważam siebie za osobę, która woli słuchać niż mówić, więc nie wiem, czy będziemy mieli...
To mamy tę samą mocną stronę. To może nam nie pójść ta audycja, bo ja też wolę słuchać.
Czyli będziemy grać ciszą dzisiaj.
Zagramy sobie ciszą. Dobra. Pojawiasz się tutaj, gdzie jednym z tematów, o których chciałbym z tobą rozmawiać, jest AMP Football. Czym jest AMP w ogóle? Co to jest za skrót?
Od Amputee. Amputee Football. No tak króciutko o tej dyscyplinie sportu. Jest to piłka nożna dla osób po amputacjach lub z wadą kończyny górnej i dolnej. Zawodnicy z pola, tak jak ja, to jest osoba bez nogi bądź z wadą nogi. Natomiast bramkarze to są zawodnicy po amputacji lub z wadą kończyny górnej. Tak szybciutko przepisach gry. Gramy 2 razy 25 minut. 6 zawodników w polu, 7 zawodnik bramkarz. Boisko mniej więcej takich wymiarów jak boiska rolikowe. Bramki 6 metrów na 2. Co ważne jest, jeżeli chodzi o przepisy, i tutaj tak troszeczkę z przymrużeniem oka powiem, że dzięki temu dyscyplina jest dla kobiet bardziej zrozumiała. U nas nie ma przepisu o spalonym. Czyli no nie ma tego pilnowania linii obrońców i jakby pilnowania się, żeby tej linii nie przekroczyć, tylko wykorzystujemy całą szerokość boiska, żeby tą bramkę zdobyć. I to tak mówiąc właśnie o faktach, czym jest sam futbol. Natomiast dla mnie w życiu, ostatnio też o tym rozmawiałem z Mateuszem Widłakiem, prezesem Amfutbolu, że stworzył coś tak niesamowitego, co... w dużej mierze wypełnia moje życie. I na dzień dzisiejszy ciężko jest mi sobie wyobrazić moje funkcjonowanie, moje życie bez amfutbolu, bez tej takiej pasji, bez czegoś, czemu poświęcam każdą wolną chwilę. Oczywiście mając na uwadze to życie biznesowe, mając na uwadze przede wszystkim rodzinę, ale no, szukam tego czasu i na taki codzienny trening, i na wyjazd na zgrupowanie, i na wyjazd na mecze, i wszelkie inne rzeczy z tym związane.
Jak długo jesteś zaangażowany? Znaczy, kiedy zacząłeś grać?
Ja zacząłem grać od drugiego zgrupowania, które odbyło się w Polsce w ogóle, jeżeli chodzi o futbol. Bo Mateusz Widłak wpadł na pomysł, żeby stworzyć taką grupę ludzi i taką dyscyplinę w 2011 roku. I pamiętam, że w październiku odbyło się pierwsze zgrupowanie i ja po tamtym zgrupowaniu zobaczyłem relacje w internecie, że coś takiego się stworzyło, a że właśnie to był też taki czas, kiedy po wypadku szukałem właśnie piłki nożnej dla osób po amputacji. Zastanawiałem się, no przecież niemożliwe, żeby taka dyscyplina jak piłka nożna nie miała takiej odmiany dla osób takich jak ja. I jak tylko zobaczyłem tą relację z październikowego zgrupowania, na drugi dzień telefon do Mateusza, czy mogę dołączyć? Pamiętam, byłem tak podekscytowany po tej rozmowie, a przed swoim pierwszym treningiem w grudniu, dzień przed, noc przed, praktycznie nie mogłem zasnąć. tak we mnie się gotowało, takie emocje, jak to będzie, czy sobie poradzę, jaki to będzie poziom, jak ten trening będzie wyglądał, mnóstwo pytań. I pamiętam, że na pierwszy ten grudniowy trening podjechałem no, mocno podekscytowany, ktoś teraz powie, że podjarany. Tak?
Okej. Okay. I jak? Jak pierwszy trening?
Z pierwszego treningu najmocniej zapamiętałem wyjątkową akcję, którą zagraliśmy z Bartkiem Łastowskim, który ma ksywkę Messi u nas. To była, można powiedzieć, zwykła klepa, tak? Czyli podanie, odegranie i strzał. Ale to nam tak fajnie wyszło, przynajmniej z perspektywy czasu na to tak patrzę, że to tak mi najbardziej utkwiło w pamięci, że udało nam się dwóm osobom, które pierwszy raz się widziały na boisku, tak fajnie zgrać, tak siebie zobaczyć na boisku i taką akcję zrobić. No ale to od początku było takie uczucie, że to jest dla mnie, że to jest to co chcę robić, to w czym chcę się rozwijać.
Okej. Okay. Powiedziałeś, że po wypadku. Ja mogę cię w ogóle spytać o wypadek twój?
Śmiało, jasno, oczywiście.
Okej. Okay.
To pytam.
To pytam. Co to było? Co się stało?
To była wyprawa. Tak, zacznijmy od tego, że właśnie zebraliśmy się z grupą znajomych, chyba około 12 motocykli i pojechaliśmy oglądać sobie i zwiedzać Norwegię. I piątego dnia podróży praktycznie już dojeżdżaliśmy do celu, do miejscowości Stavanger. Zderzyłem się z kamperem i w wyniku tego wypadku prawdopodobnie było tak, że motocykl mój przygniótł mi tą nogę do kampera, mocno mi ją zmiażdżył, połamał, też w pewnym stopniu i przypalił, bo tak mi lekarze tłumaczyli, że skóra była spalona, mięśnie również były zniszczone, kości były, były zmiażdżone, więc norwescy lekarze od razu decydują się na operację i podczas tej operacji podejmą decyzję o amputacji prawego podudzia. I po tej operacji jeszcze przechodziłem tam w Norwegii dwie już takie mniejsze, które miały na celu ratować moje kolano. I to pamiętam, był też taki ważny moment dla mnie, też modlitwy do Pana Boga, żeby mi to kolano zostawił, bo wiedziałem, że to jest bardzo ważny staw kolano, że to jest bardzo ważny staw, jeżeli chodzi o funkcjonowanie organizmu. I wiedziałem, że tak czułem, że mając to swoje kolano, będzie mi troszeczkę łatwiej po tej amputacji. No i tak to się człowiek z dwunożnego stał jednonożnym.
Okej. Okay. I jak kolano?
Jest.
Jest.
Jest pełen zakres ruchu. To też zawdzięczam i lekarzom tu w Polsce, i też osobom, też rehabilitantom, którzy mówili mi, jak dbać o to kolano, żeby nie było przykurczu w tym stawie kolanowym, jak dbać o te mięśnie, potem jak dbać o kikut. Jest i ma się dobrze.
Okej, okay. No dobra. Czy ty przed wypadkiem byłeś osobą aktywną fizycznie, w sensie dużo uprawiałeś sportu?
Myślę, że tak, bo jestem też absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wydział, kierunek nauczycielski. Przy okazji studiów też robiłem sobie liczne uprawnienia instruktorskie. Z żeglarstwa, z narciarstwa, z koszykówki, z pływania. Okej, i tyle, zostawmy. Natomiast a w ogóle jeszcze taką też ważną dziedziną albo obszarem w moim życiu, to nie jest może typowo dyscyplina sportowa, ale jest to związane z aktywnością fizyczną. Był taniec ludowy. 20 lat tańczyłem taniec ludowy.
Naprawdę?
Naprawdę.
Ale ty musisz mieć kondycję, ja pierdzielę.
Tak. Powiem nieskromnie, że w tamtym czasie miałem wyjść na scenę, zatańczyć koncert. Okej, niech to nie będzie koncert godzinowy, nie tańczysz przez całą godzinę, bo zmieniają się układy, wchodzą intencerze.
No nie, ale to jest po prostu jeden wielki interwał.
Jest, to jest tak. Do tego dochodzi śpiew, taniec ze zmianą rytmu, zmianą tempa. Jest to wysiłek. Ale też temu zawdzięczam, że teraz mając 39 lat, nie męczę się wchodząc na klatkę schodową i nie męczę się chodząc na protezie. No, swoją drogą to był wyjątkowy czas. Koncerty, festiwale, niesamowite przeżycie. No i też to uczy funkcjonowania w zespole. W zespole w kontekście w grupie ludzi. Wiele zachowań, wiele relacji, wiele takich mechanizmów przekłada się zero-jedynkowo na zespół sportowy, na zespół biznesowy.
Okej, okay, no dobra. Po wypadku, jak długo byłeś bez sportu? Znaczy jakby od wypadku do amfutbolu, ile czasu minęło?
Od wypadku do amfutbolu minęło 3 lata.
Okay.
Ale od wypadku do sportu minęło kilka miesięcy, dlatego że jeszcze pamiętam, leżałem sobie w szpitalu w Warszawie i taka mi się myśl pojawiła w głowie, nie wiem skąd. Mówi tak, Przemek, kurczę, mając dwie nogi, to już być reprezentantem kraju i w ogóle uprawiać jakiś sport na takim wyższym poziomie, no to już dawno o tym zapomniałem. Natomiast mówię teraz sobie, okej, okay, popatrz, jesteś osobą z niepełnosprawnością. Możesz wziąć udział w jakiejś dyscyplinie dla osób niepełnosprawnych. I pierwszy taki pomysł to było pływanie. Dlatego, że też w tamtym czasie pracowałem na pływalni jako instruktor pływania. Więc pomyślałem sobie, pogodzę sobie pracę z pływaniem, z treningiem, wezmę udział w zawodach. Coś z tego może wyjdzie. Natomiast byłem chyba na dwóch zawodach pływackich, ale stwierdziłem, że to jednak nie jest to. No to zobaczę, ale już wtedy też szukałem piłki nożnej, czy może jest, no ale jeszcze w Polsce nie było. No to drugi pomysł, dobra, to koszykówka na wózkach, bo to też jest moja dyscyplina, którą bardzo lubię, koszykówkę. Więc też kilka miesięcy pojeździłem na treningi, tutaj w Warszawie jest klub Start Warszawa. Kilka razy byłem na zawodach, ale coś mi nie pasowało. Nie wiem, tłumaczę sobie to w ten sposób, że ten wózek i to, że do tego wózka jestem przymocowany, to gdzieś tam mnie trochę ograniczało. Nie wiem, coś było nie tak. I na szczęście znalazłem piłkę nożną i zostałem.
Okej. Okay. Zanim przejdziemy dalej, ja wyjaśnię tym osobom, które są z nami na żywo, że jedną z wartości dla was tego, że uczestniczycie razem z nami na żywo, jest to, że możecie aktywnie uczestniczyć w tej audycji, czyli możecie zadawać pytania. Jeżeli wy dodajecie pytanie, pisząc je w komentarzu, zapala się czerwona lampka. Czerwona lampka jest sygnałem do tego, że jest pytanie, ja je czytam i wtedy możesz na nie odpowiadać. Więc zachęcam was bardzo do udzielania odpowiedzi. Ty jesteś kapitanem.
Tak, mam ten zaszczyt.
Od kiedy?
Pierwsza moja przygoda z opaską kapitańską to był rok 2012, bo wtedy wyjechaliśmy na pierwszy turniej naszej reprezentacji do Manchesteru i wtedy trener podjął decyzję, że kapitanem drużyny zostaję ja. I ta przygoda trwała do roku 2017. Potem zespół zadecydował, że ponownie chce dokonać wyboru kapitana i opaskę otrzymał Mateusz Kabała.
Jaką macie zasadę wyboru kapitana? Macie jakby głosowanie?
Głosowanie. Głosowanie, siadamy sobie.
Każdy jeden głos jawny wrzucany do kapelusza, czy taki jakiś inny? Znaczy,
nie.
Przepraszam, mnie zawsze interesuje szatnia. Znaczy, jakie są jakby reguły, zwyczaje w poszczególnych klubach?
U nas jest tak, że każdy zawodnik wrzuca jedną karteczkę, nazwijmy to do jakiegoś kapelusza, czy do słoika. I na karteczce, z tego co pamiętam, to były trzy nazwiska, dlatego że od razu robiliśmy też wybory do rady zespołu.
Okej.
Okay. Mhm. Więc tak to się u nas odbywa. No i oczywiście osoba z największą ilością punktów zostaje kapitanem. Osoba z mniejszą liczbą jest w radzie zespołu, jest nazwijmy to wicekapitanem, tak? Bo też taka osoba jest potrzebna. Więc w 2017 ta moja przygoda się zakończyła i ponownie to był chyba rok 2018 już, jeżeli dobrze pamiętam. Ponownie podejmujemy decyzję o wyborze kapitana i ta opaska wtedy do mnie wraca. Ja też myślę, że jestem już bogatszy o to doświadczenie, które miałem wcześniej.
Okej, okay. No dobra. I jak to jest przewodzić takiej drużynie?
Ja chyba nie chcę używać słowa przewodzić. Ja raczej siebie widzę...
A kim jest dla ciebie kapitan?
Już właśnie chcę powiedzieć, bo pewnie są różnego rodzaju typy kapitanów. Ja to widzę w ten sposób, że... może taka mała metafora. Nasza drużyna to są takie owieczki, które są na pastwisku, które idą drogą, która jest wyznaczona przez naszego trenera, przez nasz sztab szkoleniowy. I to sztab szkoleniowy idzie z przodu, owieczki idą za trenerem. Natomiast ja siebie widzę jako, nazwijmy to, może trochę w cudzysłowie, taki pies pasterski, który pilnuje, żeby te owieczki się nie rozeszły. Ja taką rolę, tak siebie interpretuję, tak siebie odbieram, że raczej jestem taką klamrą, która zapina te owieczki, bo w tym naszym stadzie owiec jest wielu świetnych liderów, którzy myślę, że ten zespół fajnie ciągną. Czy to w szatni, czy na boisku, czy poza. A moim zdaniem jest jakby tych liderów wspierać, też zauważyć ich mocne strony i te mocne strony wykorzystać na dobro zespołu. Ja nie jestem, tak przynajmniej mi się wydaje, nie jestem takim typem, że chodźcie za mną, tak? Ja wam pokażę tą lepszą drogę. Ja raczej jestem tak trochę popycham, spinam, zachęcam.
Okej, okay. Dobra. Radosław pisze, podziwiam każdą osobę, która podnosi się po dużej przygodzie życiowej. Przemek, szacunek. To tak dla ciebie. Taka,
bardzo dziękuję.
Informacja. Jakie dysfunkcje mają pozostali zawodnicy? Że ty jesteś człowiekiem, który był sprawny, z powodu wypadku pojawił się w drużynie futbolowej. Pozostali? Macie więcej osób, które się urodziły z niepełnosprawnością, czy więcej, które z różnych perturbacji zostały niepełnosprawne?
Nie, chyba większość jest tych, które z różnych przyczyn stały się osobami z niepełnosprawnością. Ja będę, nie będę używał i to robię świadomie określenia osoba niepełnosprawna.
Okej, okay. Dlaczego?
Dlatego, że myślę, że my jesteśmy pełnosprawni. Po prostu mamy jakąś niepełnosprawność. Jesteśmy z czymś.
Okay.
Dla mnie to jest różnica w postrzeganiu siebie i w postrzeganiu jakby otaczającego nas świata. I większość jest u nas osób, które nabyły tą dysfunkcję, czy to w wyniku, tak jak ja, wypadku motocyklowego, czy w wyniku pracy w kopalni, czy gdzieś tam w spotkaniu z pociągiem na torach, bo też mamy takie osoby, czy po walce nowotworowej. Ale też są zawodnicy, którzy urodzili się z wadą wrodzoną, tak, wadą wrodzoną kończyny.
Okej. Okay. Znaczy, pytam jakby trochę celowo, bo jak patrzysz na was na boisku, to naprawdę myślisz sobie, okej, okay, miałem dzisiaj ciężki dzień, ale później patrzysz sobie na was i myślisz sobie, dobra, znaczy mój ciężki dzień to jest w ogóle mały Miki, bo są goście, którzy pewnie mają takie same obowiązki na co dzień jak ja. Znaczy sorry, znaczy jakby w twoim przypadku brak kończyny nie zwalnia cię z funkcjonowania w normalnym, pełnym życiu społecznym, pracy, rodziny i wszystkich pozostałych rzeczy. A oprócz tego jeszcze znajdujesz czas na to, żeby grać, mało tego grać, przepraszam bardzo, że ci to wypomnę, ale sam sobie o tym już powiedziałeś dzisiaj, o swoim wieku, na najwyższym poziomie. Mimo tego, że powiedzmy sobie szczerze, w wielu zawodników na poziomie zawodostwa w twoim wieku już jest na sportowej emeryturze. Przepraszam bardzo, że to wypominam, ale
nie, to jest...
sam to powiedziałeś. No, wiesz, 39 bym dodał i pół, no i wiesz. No,
I mamy już gotowy serial.
No.
I nie ukrywam, że jest to u mnie coraz częściej pojawiające się pytanie, gdzie jest ta moja granica? Tak? Jak długo jestem w stanie pogodzić tą swoją pasję z życiem rodzinnym i z życiem zawodowym? Ale to myślę, że temat na inną rozmowę. Znaczy, wiesz co, bo pytałeś trochę wcześniej też o postrzeganie siebie, naszej drużyny na boisku. Myślę, że nikt nie postrzegamy siebie jako...
Herosów?
Tak. Myślę, że nie robimy nic szczególnego. Po prostu, wiesz, to może zabrzmi tak bardzo, nie wiem, poetycko, ale naprawdę ja myślę, że robimy to, co kochamy. I to nam daje tą taką siłę, moc i... Może ja jestem człowiekiem, który, wiesz, zbyt idealnie patrzy na sport, ale dla mnie sport to jest takie miejsce, taki obszar, gdzie mogę udowodnić, ale samemu sobie, że mogę być lepszy od siebie, nie wiem, sprzed pół roku, sprzed ostatniego treningu. I też jakby właśnie nie skupiam się na tym przeciwniku, tylko skupiam się na pracy nad samą sobą, że kurczę, nie trenuję po to, żeby być lepszy od zawodnika z Turcji, z Rosji, tylko trenuję po to, żeby być lepszym od samego siebie. A to potem siłą rzeczy przekładać na swoje życie, wiesz, zawodowe. No, gdzieś tam będąc w tym treningu i cały czas prowadząc z sobą taką rozmowę, trenuj, ćwicz, pracuj po to, żeby być lepszym, to potem tak samo, nie wiem, robiąc coś w życiu zawodowego, robisz właśnie z takim hasłem. Ucz się, rozwijaj, doskonalaj siebie po to, żeby być lepszym od siebie. Tak to pojmuję. Może to jest zbyt idealne pojęcie, nie wiem.
Okej. Okay. No dobra. Ja bym chciał trochę porozmawiać. Ty mówisz, że jednak, że jesteśmy po prostu ludźmi, którzy mają swoją pasję. Jakiś czas temu w tym studio rozmawiałem sobie z Karolem Bieleckim. Ja was zapraszam w ogóle na stronę www.karolbielecki.pl, jeżeli nie przekręciłem tej strony. Tam jest nieprawdopodobne zdjęcie, które ja uwielbiam, z przepięknym cytatem, który faktycznie trochę definiuje, moim zdaniem, filozofię Karola. Nic nie zrobisz z tym, czego nie masz. W związku z tym musisz zrobić 100% z tym, co masz.
Dokładnie.
I to jest w ogóle niesamowite. Jak spojrzymy na historię Karola i jakby to, że on dokładnie usiadł i powiedział, dobra, nie mogę narzekać na oko, którego nie mam, bo po prostu go nie mam. W związku z czym muszę zrobić wszystkie inne rzeczy z tym, co mi zostało. Ja mam trochę pytanie dokładnie jakby o was. Jak wy sobie dokładnie radzicie z świadomością tego, że no okej, wy mówicie, że jesteśmy ludźmi pełnosprawnymi z jakąś tam niepełnosprawnością, co jest w ogóle przepięknym określeniem moim zdaniem. W ogóle to jest w ogóle przepiękne, ale jednocześnie no macie pewne ograniczenia. Znaczy nie zrobisz wszystkiego na boisku. Znaczy, sorry, znaczy, możesz sobie mówić wprost, że ty powiedziałeś, że rozegrałeś ładną akcję, ale była klepa, no, ale to jest coś, co mnie naprawdę jakby zastanawia. No jeżeli za przeproszeniem podanie idzie nie na tą nogę, no to sobie drugą nie pomożesz. No,
no okej. Okay. Natomiast wiesz co, no, z ograniczeniami jest tak, że one są w naszych głowach. Jeżeli widzisz coś, co w jakimś stopniu cię może ograniczyć, to teraz znajdź ten sposób, żeby temu zapobiec.
Okay.
Przykład, jeżeli ty mówisz o takim, no właśnie, nie wiem, złym podaniu, to na przyszłość ja zrobię coś, nie wiem, lepiej się ustawię, będę... nie wiem, odwrócony bardziej do piłki, czyli zrobię coś, co spowoduje, że będę na taką sytuację gotowy. I to myślę, że to też jakby można nawiązać do tej wypowiedzi i do tego motto, które ma Karol u siebie na stronie, że no, nie skupiasz na tym, czego nie masz, tylko skupiasz na tym, co masz i pracujesz na tym. Szukasz rozwiązań, szukasz korzyści i no okej, no nie mamy tej jednej nogi, ale mamy na przykład kule, na których możemy się podpierać, tak? I tak jak zawodnicy dwunożni na przykład nie mają tych kul i żeby się zastawić, to muszą jakoś inaczej się ustawić na boisku, tak my mając te kule, to możemy wykorzystać to i zastawić tą piłkę właśnie w inny sposób niż zawodnicy dwunożni. Więc szukałbym takich właśnie możliwości rozwiązań w danej sytuacji, a nie co mi przeszkadza i że to powoduje u mnie jakieś ograniczenie. I pamiętam, że jak już straciłem tą nogę, to po jakimś czasie pomyślałem sobie, żeby z tego zrobić korzyść, żeby się z tym wyróżniać, że wiesz, w lato nie zasłaniać tej nogi, ja nie wiem, szerszymi spodniami czy długimi spodniami, tylko wręcz przeciwnie, założyć krótkie spodenki i pokazać osobom na ulicy, hej, słuchajcie, ja nie mam nogi, a pomimo tego jestem wśród was, żyję wśród was i popatrzcie, też sobie radzę. Może, okej, jestem wolniejszy, jakbyśmy pobiegali sobie razem na bieżni, ale ja też mogę biegać i też mogę się z tego biegu cieszyć. To może mi dawać fun. I też między innymi ta amputacja daje mi też taką możliwość, że właśnie stworzył się w mojej głowie pomysł, jeżeli chodzi o korzyści, no to tak daje sobie takie prawo do, nazwijmy to, takich spotkań motywacyjnych, tak, w szkołach, ale i w firmach i opowiadam o tej swojej amputacji i na podstawie tego pokazuję im, że no sorry, ale niemożliwe, nie istnieje.
Okej, okay. To w ogóle jest ciekawe, co ty powiedziałeś. Ty naprawdę jakby pokazujesz swoją nogę? W sensie jakby protezę, że z nią jakby funkcjonujesz?
Tak, tak. A właśnie ostatnio też byłem na spotkaniu w szkole podstawowej. Szkoła podstawowa numer 209. Pozdrawiam przy okazji uczniów i nauczycieli ze szkoły w Warszawie, gdzie po prostu pokazuję im protezę. Oni są tego ciekawi. Oni chcą to zobaczyć.
Wiesz co, znaczy ja ci bardzo za to dziękuję. Z Tomkiem Manikowskim, czyli facetem na wózku, fantastycznym gościem, którego uwielbiam. Absolutnie, Tomek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jakiś czas temu tutaj dokładnie rozmawialiśmy, trochę nawiązując do naszego tematu, o marketingu inkluzywnym, czyli tym marketingu jakby włączającym, który jest oparty o to, żeby w kampaniach budowanych przez firmy pokazywać również ludzi, na przykład niepełnosprawnych, a tak naprawdę jakby po prostu kolorowych, różnych, jakby różnorakich, pokazując, że ten świat nie jest taki idealny. Tak? Znaczy, ja przepraszam, że to powiem, ale to jest rzecz, której nienawidzę, czyli teraz wchodzimy w okres najgorszych reklam ever, czyli reklam świątecznych, bo reklamy świąteczne pokazują dom, który nie istnieje. Znaczy naprawdę, jakby jeżeli mielibyśmy założyć, że polskie społeczeństwo ma takie domy, jak są pokazywane w reklamach świątecznych, no nie, to takich domów w Polsce jest bardzo wąski promil. To są oczywiście te domy, które mają nas zachęcać do zakupu, bo są to domy aspirujące, czyli z wielką kuchnią, z dużym stołem, przy którym wszyscy siedzą. Jest wszystko, nowoczesny telewizor, fantastyczna atmosfera i barsz z kartonu, kuźwa, nie wiadomo dlaczego. Ale jakby albo z proszku. Natomiast ty jesteś w marketingu wykorzystanym. Ty jesteś ambasadorem pewnej marki, prawda? Czy jesteś zaangażowany w ambasador Vistula z pasją? Czy już nie? Czy tak, czy nie?
Tak i nie. Znaczy, Vistula ma świetny, świetny projekt, właśnie Vistula z pasją, gdzie pokazuje ludzi, którzy mają pasję i którzy chcą tą, którzy chcą tą pasję pokazywać. I byłem jednym z tych ambasadorów, bo jest ich wielu. Jestem jednym z wielu.
Ale znaczy, chcę to pokazać, że to generalnie się dzieje. Znaczy, że, bo myśmy długo faktycznie szukali z Tomkiem, czyli są w Polsce przykłady. I jak teraz o tym zacząłeś mówić, sobie myślałem, kurczę, jesteś ty. Znaczy, twoja niepełnosprawność nie wykluczyła.
Nie, a wręcz jakby to pokazuje, że no, nie mając nogi, możesz nagle też pokazywać ludziom ubrania, tak? Bo to też po części o to chodziło, że mogą ci zrobić zdjęcia w krótkich spodenkach, w długich, okej, tam te spodnie może się nie układają idealnie na protezie, no ale umówmy się, świat nie jest idealny. Świat jest różny. Ale w tej całej swojej różności naprawdę on jest piękny i pomimo tych reklam, o których teraz mówisz, które pokazują faktycznie fikcję, to jednak ten świat, który nas otacza, który nie jest tym światem z telewizji, z reklam, jest światem pięknym. Tylko dostrzegajmy to piękno i ludzie, osoby z niepełnosprawnością też są ludźmi pięknymi.
Okej. Okay. Powiedziałeś, że występujesz na scenach w ramach wystąpień motywacyjnych. Co sprawia, że ludzie ciebie słuchają lub też jakby, jaki jest taki główny message, który właściwie albo jakie emocje zostają w głowach po spotkaniu z tobą?
To pewnie jest pytanie do uczestników, co sprawia, że słuchają i co potem im zostają. Po takich spotkaniach, jak już mam możliwość porozmawiać z ludźmi, oni bardzo często się otwierają. Mówią, że o, fajnie, że powiedziałeś o czymś takim, bo okazuje się, bo mam w rodzinie też osobę po amputacji, tak? I dzięki temu będę wiedział, jak rozmawiać, jak się zachować z taką osobą. Ktoś powiedział mi, słuchaj, no twoja historia pokazuje mi, że ten kłopot, który ja mam w swoim życiu, to tak naprawdę jest do rozwiązania. To jest coś drobnego, tylko wystarczy to też spojrzeć z perspektywy. Więc te reakcje są różne. Natomiast też daleki jestem od tego, żeby przychodzi na takie spotkania i mówisz ludziom, słuchajcie, macie żyć tak i tak i tak, bo ja
mogę.
Znaczy, bo ja mogę.
Czyli nie jesteś ojcem Wilginiuszem sceny, hejże dzieci, hejże ha, róbcie wszyscy to, co ja.
Nie, broń Boże. Broń Boże. Ja tylko opowiadam swoją historię, opowiadam też o futbolu i opowiadam też o zespole, który tworzymy. Też na te spotkania jeżdżę z naszym trenerem mentalnym, Jakubem Lewandowskim i też wspólnie opowiadamy o tym, jak ten zespół amfutbolowy funkcjonuje. Natomiast to, co ludzie wezmą sobie z takiego spotkania, to już należy do nich. Ja im tego nie wciskam na siłę, bo nie chcę. Jeżeli wezmą sobie jedno zdanie, jedno rozwiązanie, to myślę, że to już jest sukces. A jeżeli jeszcze to wezmą i przełożą sobie na swoje życie, niekoniecznie zawodowe, prywatne, inne, no to myślę, że warto jest to robić. I ja tak sobie zawsze tłumaczę, że nawet jeżeli chociaż jedna osoba coś sobie przełoży z tego, co zobaczyła, co usłyszy, to już jest sukces.
No dobra, okej. I zanim przejdziemy dalej, ja mam jedno pytanie, które mi cały czas jakby mam w głowie i które jakby nie chciałbym, żeby mi uciekło. Czy ty po wypadku wróciłeś w ogóle do motocykli?
Nie. Znaczy tak, siedziałem raz na motocyklu. Pewnie jak mama to ogląda i żona i rodzeństwo, to pewnie mi potem pogrożą palce. Siedziałem raz, ale nie jechałem. Natomiast nie robię tego właśnie ze względu na najbliższych. Okay. Na żonę, na rodzinę, na córeczki, na moją mamę, siostrę, brata i pewnie wiele bliskich osób, które jak dowiedziały się o wypadku, to na swój sposób to przeżyły. W różny sposób. I no teraz myślę, że nie mogę być w tym swoim całym marzeniu, w tej swojej pasji motocyklowej takim egoistą, żeby znowu wsiąść i... No bo te emocje by u nich wróciły. Oni by to pewnie wszystko na nowo przeżywali. Moja mama do tej pory mówi, że jak widzi motocykl, to ma łzy w oczach. To myślę, że jest zrozumiałe. Serce matki jest nie jakby... Tego się nie da ubrać w słowa. I właśnie z tych powodów na motocykl wiem, że nie wsiądę, bo nie chcę. Nie chcę tego im robić.
Okej. Okay. Ale... Przyjaciele twoi, ci, którzy jakby z tobą pojechali, jeżdżą dalej?
Oni tak. Aczkolwiek z większością z nich urwał mi się kontakt po tamtej wyprawie. Ale Weronika Kwapisz, która wtedy też była na tej wyprawie, jechała, pamiętam, jako pierwsza. Teraz bardzo fajnie tą pasję sobie rozwinęła. Śledzę ją na Facebooku i widzę, że odwiedza najdalsze zakątki ziemi na motocyklu, często sama, za co wielki szacunek i wielkie uznanie i trzymam kciuki za nią, ale widzę, że ta pasja daje jej ogromną radość i to jest fajne i myślę, że ona może powiedzieć sobie, że jest szczęśliwa, więc super.
Okej, okay. To w ogóle piękne. Teraz jak jeszcze wymieniłeś Weronikę, to mnie trochę przeraża, bo to tylko dowodzi tego, jak świat jest mały i jak dużo mamy wspólnych znajomych. Okej, okay, dobra, to jest coś, co się pojawia. Wróćmy do takiego w takim razie przekazu. Tak? Ty powiedziałeś, że jeśli chodzi o to, co starasz się pokazać ludziom, jak to między innymi, jak funkcjonuje wasz zespół. Jak funkcjonuje wasz zespół?
Bardzo różnie, dlatego że składa się z różnych ludzi. Natomiast postawiliśmy sobie za cel, nie tylko ten sportowy, ale właśnie taki cel, można powiedzieć, zespołowy, to jest zbudowanie mistrzowskiego zespołu. Zbudowanie zespołu, który przede wszystkim będzie się umiejętnie ze sobą komunikował. Zawodnicy będą mieli świadomość tego, kim są i jaką wartość stanowią dla zespołu, więc zespół świadomy, ale też zespół odpowiedzialny za siebie i za całą grupę. Mamy też takie powiedzenie, ktoś się może z tego śmiać, ale dla mnie ono jest bardzo ważne, żeby cieszyć się nie tylko samym celem, do którego dążymy, ale też z tej drogi, którą przechodzimy. Ja pamiętam taki moment u siebie, to był moment przygotowań do Mistrzostw Europy w 2017 roku. Tak bardzo byłem skupiony na tym, żeby pojechać i te mistrzostwa wygrać, żeby zająć to pierwsze miejsce, że no właśnie trochę zatraciłem się w takiej tej radości codziennego treningu i jak zdobyliśmy miejsce trzecie, to w pierwszym momencie ja nie potrafiłem się cieszyć z tego. I pomyślałem sobie, że coś jest chyba nie tak. I to właśnie to hasło, że ciesz się drogą, pozwoliło mi też sobie poprzestawiać pewne rzeczy w głowie, żeby mieć radość z tego treningu na siłowni, żeby mieć radość z tego treningu na boisku, żeby mieć radość z tego treningu z chłopakami, z którymi to robisz, bo to jest ważne. Okej, nie możemy zapomnieć o sportowym celu, bo też po to to robimy, żeby wygrywać, ale przede wszystkim, żeby wygrywać z samym sobą, a nie tylko z drużyną po drugiej stronie boiska.
Okej. Okay. Jakub Lewandowski, kojarzysz takiego faceta?
Tak, przed chwilą właśnie o nim wspomniałem.
Pisze: autentyczność, normalność, uważność to fundament. Bardzo warto robić wartościowe rzeczy dla wartościowych ludzi.
Pozdrowienia dla Jakuba. Nie, no ja nawet, cóż mogę powiedzieć, dziękuję za te piękne słowa. Nie będę ich komentował, bo kimże ja jestem. Zresztą Jakub Lewandowski jest, zresztą on o tym wie, jest w pewnym stopniu mentorem, jeżeli chodzi o moją osobę i myślę, że przy okazji tego spotkania bardzo mu za wszystko dziękuję Jeszcze podziękujemy sobie wiele razy.
Okej, okay, no dobra. Powiedziałeś faktycznie o tym, że jesteście różnorodni i przygotowywaliście się w tej różnorodności do Mistrzostw Europy. Pogadajmy trochę o waszych wynikach jednakże.
No dobrze, mam nadzieję, że... Znaczy no wyniki. O czym tu gadać? Myślę, że największy sukces jeszcze przed nami.
Okej, okay. A te dotychczasowe? Bo ja myślę, że naprawdę mnóstwo ludzi nie ma kompletnie bladego pojęcia, czym jest reprezentacja Polski w AMP Football, znaczy gdzie wy jesteście w tej chwili? Jak wy w ogóle jakby wyglądacie na tle świata?
No to tak, na tle świata ostatnie mistrzostwa, które odbyły się w Meksyku w 2018 roku, zajęliśmy tam miejsce 7. Mhm. Chociaż byliśmy bardzo blisko gry w półfinale, ale po bardzo trudnym meczu z Angolą, który w dogrywce wygrywaliśmy już 3-1. Niestety Angola doprowadziła do wyrównania i przegraliśmy z nimi w karnych. Na drugi dzień było spotkanie z Anglikami o miejsce 5, które przegraliśmy 0-2 i dopiero mecz o miejsce 7 z Hiszpanią wygraliśmy 1-0. Więc bazując na tych wynikach mogę powiedzieć, że jesteśmy 7 drużyną świata i aktualną 3 drużyną Europy. Za rok, we wrześniu, mamy Mistrzostwa Europy w Krakowie i one pokażą, gdzie jesteśmy właśnie w Europie w obecnym czasie. Niestety ostatnio wróciliśmy z Turcji, gdzie zagraliśmy 3 bardzo trudne mecze. Turcja, powiem tylko, że jest wicemistrzem świata i aktualnym mistrzem Europy. Przegraliśmy z nimi bardzo wysoko, bo jedno ze spotkań przegraliśmy 1-5, a niedzielne spotkanie przegraliśmy 1-8. Sobotnie zremisowaliśmy 1-1, więc jest to światełko w tunelu. Mówię oczywiście z przymrużeniem oka. Natomiast to pokazuje nam, że jeszcze jest dużo pracy przed nami. Oczywiście jakby nie robimy reformy w naszym planie pracy reprezentacyjnej, ale do września jest jeszcze trochę czasu, żeby nadrobić to, co dzieli nas od Turcji, która jest no topową drużyną.
Okej. Okay. To jest ciekawe. Jak wy trenujecie? Bo ty powiedziałeś, że mamy osoby, które chociażby są po wypadkach, na przykład w kopalni, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, jak sobie szybko przejrzałem w głowie, ile jest kopalni w Warszawie, no to nie znalazłem ich zbyt wielu. Mhm. Wy, rozumiem, jesteście z całej Polski jako zawodnicy? Czy tylko tutaj lokalnie?
Nie. Jesteśmy z całej Polski, natomiast od kilku lat mamy już też w Polsce kluby amfutbolowe. Jest w Warszawie Legia Warszawa. A propos jeszcze Legii Warszawy i marketingu, o którym wspomniałeś. Ostatnio właśnie widziałem, że Legia na wystawie swojego sklepu klubowego ustawiła właśnie figurkę amfutbolowego piłkarza.
Naprawdę?
Manekina bez nogi, o kulach. I to też pokazuje, że
wow.
No ten marketing się otwiera.
Znaczy, o tym pewnie sobie jeszcze porozmawiamy. W Legii jest jakby też klub amfutbolowy, czy też drużyna amfutbolowa dziecięca.
Tak, od niedawna.
Od niedawna.
Więc to jest też fajne, bo jest dużo dzieci, które od małego sobie z tym wyzwaniem chcą albo muszą radzić, to zależy od nich, ale tutaj mają okazję spotkać się i od małego tą swoją pasję już realizować. Wierzę, że będą dobrze prowadzeni zarówno mentalnie i sportowo i wierzę, że w przyszłości z tych chłopaków będzie ogromna korzyść zarówno sportowa, ale i też taka ludzka.
Ludzka. Nie no, jakby pewnie dobrze prowadzony sport ma szansę budować wiele bardzo ważnych cech, które przydatne są w przyszłości, a myślę, że najważniejsza rzecz to jest po prostu poczucie wspólnoty, faktycznie tego, co bardzo często pewnie będziemy tutaj przypominali, czyli tego włączenia, czy też inkluzywność, jakkolwiek to jest straszne słowo, to faktycznie moim zdaniem ono ładniej to definiuje niż polskie włączenie. Więc to się będzie pojawiało. Okej, okay, powiedziałeś, że są kluby, jest Legia i jak dużo jest w ogóle w takim razie ilość klubów w Polsce? Powiedziałeś o Legii, powiedziałeś co jeszcze?
Mamy tak, Legię, mamy Husarię Kraków, mój klub, pozdrawiam bardzo serdecznie. Są Kuloodporni Bielsko-Biała. szybko liczę, jest, powstał klub w Łodzi, Widzew Łódź, tworzy się klub w Poznaniu. Poczekaj, żeby kogoś nie zapomnieć. Mamy Kraków, mamy Warszawę.
Trójmiasto? Jest Trójmiasto?
Nie, nie ma Trójmiasta. Nie. Bielsko-Biała i...
Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin.
Nie.
Koszalin. O Koszalinie przygotowywałem prezentację. Znaczy mój syn przygotowywał, ją pomagałem.
W Koszalinie bywałem ostatnio, też często.
Strasznie było. Znaczy, siedzi to we mnie głęboko, bo pani powiedziała, że przygotował za krótką prezentację w szkole. Moim zdaniem była maksymalna, bo ile można mówić o Koszalinie, no, oprócz tego, że jest 11 km od morza, jest zielone miasto.
A ile oczekiwała tej prezentacji?
No, pani chciała 5 minut, a weź powiedz 5 minut o Koszalinie. Ja jestem dorosłym, bym nie miał powiedzieć. Musiałbym powiedzieć o tym, że ono jest niedaleko Szczecina, zrobić całą prezentację o Szczecinie, później powiedzieć, że niedaleko jest Łeba, zrobić coś o Łebie i później na końcu powiedzieć o Koszalinie. No, ale to byłoby trochę oszustwo, taki wiesz, na dojrzałego faceta.
Naciągany trochę.
Mój syn jest uczciwy i zrobił po prostu o Koszalinie, wszystko co wiedział, no, 4 zdania, no, tam dużo więcej nie ma. No. I pani powiedziała, że za krótko. Nie, to jest nie fair. A jego kolega miał o Krakowie i o Krakowie jest łatwiej zrobić długą prezentację. To trochę było takie...
trochę nie fair.
Takie trochę nie fair. Ale już wyrzuciłem to z siebie. Teraz już mi jest lepiej. Macie ligę?
Mamy ligę. W tym roku zakończył się piąty sezon. Mistrzem Polski zostali Kuloodporni. Co więcej...
Kuloodporni
Bielsko-Biała.
Czyli Bielsko-Biała. Mhm. Mhm.
I drugi raz w historii w ogóle futbolu w Europie na wiosnę odbędą się rozgrywki Ligi Mistrzów. W zeszłym roku reprezentowała nas Legia Warszawa, a w tym roku, w 2020, to będą Kuloodporni, więc będą walczyć już o miano najlepszego klubu w Europie. No, wierzę, że powalczą o dobry wynik.
Okej. Czyli w przyszłym roku, z perspektywy tego, co nas czeka w sporcie, zaczniemy przyszły rok od Euro 2020, później przejdziemy przez Igrzyska Olimpijskie i później we wrześniu, rozumiem, są wasze...
Tak, nasze Mistrzostwa Europy.
W Krakowie.
W Krakowie.
Czyli będziemy mogli normalnie jeszcze do tego kibicować na żywo.
I na żywo, i przed telewizorami. To też jest, no właśnie, kolejny krok marketingowy.
Kto będzie transmitował, już wiadomo? Czy...
No z tego, co ja wiem, mam nadzieję, że wiem dobrze, to nasze mecze będzie transmitowała TVP Sport.
Wow. To jest naprawdę dużo.
To już jest fajnie.
Biorąc pod uwagę jakby ich zasięgi, telewizję naziemną i wszystkie inne rzeczy, to jest dużo.
To jest dużo i to nas bardzo, bardzo cieszy, bo to pozwoli pokazać nie tylko oczywiście naszą dyscyplinę, ale ogólnie pokazać sport osób z niepełnosprawnością, że ten sport naprawdę jest ciekawy, jest widowiskowy, są emocje, są zwycięstwa, są przegrani i że to można fajnie oglądać. I już tutaj stąd mogę powiedzieć, że my jako zespół damy naprawdę z siebie wszystko, żeby te mecze nie tylko były ładne, widowiskowe, ale żeby przede wszystkim były meczami wygranymi.
Okej. Skoro w przyszłym roku to są igrzyska olimpijskie, to też będziemy mieli igrzyska paraolimpijskie. Jak wy w ogóle jesteście jakby w tej chwili umiejscowieni w świecie paraolimpijskim?
No to myślę, że w świecie paraolimpijskim to jeszcze nie istniejemy w ogóle, bo nasza dyscyplina nie jest dyscypliną paraolimpijską. Trwają różnego rodzaju działania, kroki, ale nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo nie jestem osobą kompetentną w tej kwestii. Powiem tylko tyle, że takim moim marzeniem jest udział w Igrzyskach Paraolimpijskich jako zawodnik AmFootball Polska. Czy to marzenie będzie mi dane spełnić? Zobaczymy.
Okej, dobra, ale ja musiałem tak mnie trochę zrozumieć, bo ty powiedziałeś na początku, że grają osoby z dysfunkcjami lub brakiem kończyn. Zawodnicy pola to są kończyny dolne, bramkarze górne. Ja mam pytanie, czy tak jak nie wiem, w większości sportów paraolimpijskich są przeliczniki, tak? Znaczy w zależności od stopnia niepełnosprawności masz tyle i tyle punktów i jakby drużyna może mieć łączną sumę punktów określonej wielkości, tak? Czyli jeżeli mamy, nie wiem, że drużyna musi mieć z punktów 30, no to w zależności od tego, no i później faktycznie mamy ciągłą dyskusję, czy zawodnik, który jest lepszy, ale jest mniej, przepraszam, to strasznie brzmi, mniej niepełnosprawny, nam zabiera dość dużą ilość punktów, że na jego miejsce moglibyśmy mieć trzech innych zawodników, jakkolwiek to brzmi, te kalkulacje są przerażające. Ale one takie są przy sportach indywidualnych, później mamy z kolei przelicznik wyniku, tak, który się pojawia. Jak to jest u was?
Nie, no to u nas nie ma żadnych takich właśnie kalkulacji, przeliczników. Po prostu zawodnik z pola to jest osoba po amputacji bądź z wadą kończyny dolnej. Bramkarz osoba po amputacji bądź z wadą kończyny górnej. I żadnych tutaj jakichś sum małych punktów, że takie ma być ustawienie. Gdzieś tam kiedyś w rozmowie słyszałem, że jakby Ameryka Północna i Południowa to jest taki obszar, który z tej dyscypliny jakby chce wyłączyć zawodników z wadą kończyny. Tak? Skoro amputi, to tylko amputowani.
Okay.
Europa jest bardziej otwarta właśnie na osoby z wadą kończyny, no żeby te osoby właśnie z wadą wrodzoną też mogły grać.
Okej, ale możemy jakby zdefiniować, bo to myślę, że to jest jednakże ważne, żebyśmy to nazwali wprost. Jaki stopień jest wady kończyny? Znaczy, że ja rozumiem, że to nie jest, że ktoś ma płaskostopie, tak? Albo...
No tak, no płaskostopie nie. Znaczy, no...
Ja przepraszam, ale...
Nie, bo zastanawiam się, czy właśnie ja jestem osobą, która może się...
Umie.
Tak, to wszystko wyjaśnię. Znaczy na pewno ta kończyna musi być w jakimś stopniu krótsza. Tak?
Okay.
Czyli zawodnik grający w futbol no nie powinien podpierać się tą kończyną na murawie. Natomiast są zawodnicy, którzy na przykład no nie mają stopy. Tak?
Dokładnie.
I oni już mogą grać. A jeżeli chodzi o kończynę górną, to są zawodnicy, którzy mają w jakimś tam stopniu ograniczoną ruchomość w samej dłoni. Tak? To też już mogą być zawodnikami w futbolu. Na bramce jest to tyle może jakby może nie prostsze, czy jakby to do rozstrzygnięcia łatwiejsze, że zawodnik tą rękę, którą ma chorą, czy ma wadę, po prostu chowa pod koszulkę i ona nie bierze udziału w grze. Jest przywiązana taśmami, a używa tylko tej jednej, nazwijmy to, zdrowej ręki.
Okej, dobra. Powiedziałeś, że twoim marzeniem jest to, aby to weszło do sportów paraolimpijskich. Dlaczego? Co takiego dla ciebie się wydarzy, jeżeli ewentualnie wejdzie?
Igrzyska olimpijskie w sporcie dla mnie to jest taki szczyt marzeń sportowca. To jest to, one się odbywają co 4 lata. Okej, po drodze są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Natomiast wracając do historii sportu, to te Igrzyska olimpijskie były takim w sam udział to była już nagroda dla sportowca za to, że ciężko pracuje, za to, że ma tyle wyrzeczeń po drodze, że się poświęca i one były takim celem głównym. Wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich, zmierzyć się z najlepszymi, poczuć też tą atmosferę, chociaż no mówię o czymś, czego nigdy nie przeżyłem. Być może jest to takie troszeczkę w mojej głowie wyidealizowane, ta atmosfera Igrzysk Olimpijskich.
Wszystkich, których znam, zawodników, tak? Którzy są uczestnikami Igrzysk Olimpijskich lub medalistami Igrzysk Olimpijskich, mają dokładnie to samo. Bez względu na to, ci medaliści mają wielokrotnie czasami, mówią, bez względu na to, ile razy tam byłem, zdobywałem medal, atmosfera zawsze jest porażająca.
Nawet nie wiem, czy... Okej, zdobyć medal to już jest w ogóle wow. Ale po prostu być tam, poczuć tą atmosferę, wziąć udział w tej rywalizacji z tymi najlepszymi. No to nie wyobrażam sobie czegoś lepszego w sporcie. Okej, no mówię, są Mistrzostwa Świata, są Mistrzostwa Europy, które są, no po części mogą oddawać tą atmosferę, ale sam znicz olimpijski, otwarcie, zakończenie tej ceremonii, no to jest coś, no nie wiem, do czego dążysz, do czego pracujesz, gdzie chcesz być. Tutaj myślę, że Kamil Rosiek mógłby, jeżeli chodzi o nasze środowisko, więcej się powiedzieć, bo Kamil Rosiek oprócz tego, że jest zawodnikiem Husarii Kraków i reprezentacji Polski w futbolu, to też był już na Igrzyskach Paralimpijskich jeżeli teraz nie przekręcę jego dyscypliny, to jest biatlon, czyli on jeździ na nartach jako paralimpijczyk i on nawet kiedyś był Boże, jak się nazywa osoba, która niesie flagę?
Chorążym
naszej reprezentacji. Zapytam się go przy najbliższej okazji o te emocje i odczucia, jakie mu towarzyszyły.
Okej. Jeśli chodzi o angażowanie kolejnych osób i jakby ten, jak często zdarza się, albo że przychodzi do was, no już nie mówię do reprezentacji, ale jakby do twojego jakby klubu, w którym trenujesz, kolejna osoba, która przychodzi, mówi cześć, chciałbym dołączyć.
To się zdarza coraz częściej, nie tylko w moim klubie, ale też w pozostałych klubach, że te osoby gdzieś tam zobaczyły w telewizji, czy w internecie, czy przeczytały w gazecie, że taka drużyna istnieje, że w ogóle taka dyscyplina w Polsce istnieje i chcą próbować. Przychodzą na treningi, potem rozgrają mecze w lidze. No i wtedy, jeżeli w klubie jesteś tą osobą, którą się wyróżniasz i pracujesz, no to jesteś zauważony przez sztab szkoleniowy reprezentacji i zapraszany na zgrupowanie. Nawet w ostatni weekend w Warszawie odbyło się zgrupowanie reprezentacji Polski dla, nazwijmy to, nowych zawodników. Okay. Czyli
szeroka kadra.
Tak. I przyjechało tam chyba około 12, może 14 zawodników. I na pewno z tych osób ktoś zostanie. Tak? I na pewno zostanie w reprezentacji. Pozostali pewnie się rozjadą w klubach i tam będą tą swoją pasję rozwijać. No ale to pokazuje, że z roku na rok jest nas coraz więcej. A myślę, że po Mistrzostwach Europy, gdzie uda się tą dyscyplinę jeszcze mocniej rozreklamować i pokazać szerszej publiczności, to tych zawodników będzie jeszcze więcej. Właśnie też dowodne to są kluby, które powstają, jak właśnie w Łodzi, jak w Poznaniu. To są nowe kluby, które jeszcze jakby nie wzięły udziału w poprzedniej edycji naszej Ekstraklasy. Będą dopiero grały teraz od 2020, czyli tych klubów troszeczkę przybywa.
Okej. Okay. Właśnie teraz, gdy zacząłem o tym sobie myśleć, to ja wiem, że to strasznie brzmi, ale myślę sobie, że takim jednakże ważnym miejscem, które powinien, jak to nie powinno być, znaczy słowo promować was, pewnie nie jest dobrym określeniem, ale przynajmniej dawać informacje o was, są jednakże szpitale i jakby kliniki, czy też jakby po prostu chirurdzy, no, czy też jakby później pielęgniarki, bo ten moment, kiedy zostajesz po wypadku, przynajmniej znam kilka osób, które to było, to masz dwa wymiary. Pierwszy, bardzo długo nie lubisz osób niepełnosprawnych, znaczy nie akceptując swojej niepełnosprawności, nie akceptujesz innych i to jest absolutnie jakby w procesie akceptacji swojej niepełnosprawności bardzo naturalny proces, kiedy jakby uciekasz. Ale spotkanie z wami jest moim zdaniem bardzo fajnym, czy też może być fajnym doświadczeniem pokazania tego dokładnie, co ty powiedziałeś. Jest dla mnie bardzo ważnym określeniem, że my jesteśmy pełnosprawni z pewną niepełnosprawnością. To jest w ogóle moim zdaniem tak ładną definicją. I moim zdaniem myślę, że to w ogóle jest fajne na poziomie takiego wymiaru społecznego. Tak? Znaczy, nawet jeżeli nie przyjdziesz od razu do nas trenować, to przynajmniej przyjdź się z nami spotkaj, i przynajmniej przyjdź po kibicu i przynajmniej trochę siedź na treningu i patrz, jak my trenujemy, to już samo ci dobrze zrobi. No bo powiedzmy sobie szczerze, każdy, kto was widział, jak gracie, no to w takim wymiarze sportowym, no to szybkością, sprawnością, agresywnością na boisku, taką dobrze rozumianą złością sportową, no wy przewyższacie wiele takich codziennych zawodników, którzy grają normalnie. No jak ja sobie kiedyś czasami patrzyłem, jak gramy w tych ligach takich biznesowych, starszych panów z brzuszkami, no to u was naprawdę idą iskry. No,
no wiesz, mamy dużo młodych zawodników, nie? To oni nadrabiają. Natomiast ja myślę, że tak, firmy protetyczne, wiem, że może nie wszystkie, natomiast wiem, że w wielu tym gabinetach wiszą nasze plakaty i nasza dyscyplina jest pokazywana jako pewien sposób na życie też, nie?
Kurczę, tylko wiesz, jest różnica pomiędzy plakatem, tak, ja miałem różne rzeczy na plakatach, jak byłem mały, tak? Znaczy miałem Limala na plakacie, miałem wiele innych historii i to było, plakat jest czymś takim niedostępnym. Znaczy jest różnica między plakatem, a jest różnica między wizytówką i zobacz. Znaczy tym wiesz, co mi chodzi. Chodzi mi o call to action, krótko mówiąc. Tak? Znaczy, czym innym jest powiedzenie, jak siedzisz i dobierasz protezę i patrzysz się na plakat i myślisz, kurczę, oni są niedostępni, bo jak są na plakatach, to są super bohaterem.
Okej.
Okay. A nie skierowanie, bo to ten, słuchaj, ten plakat wisi, to nie są, wiesz, ludzie, którzy są z kosmosu. Oni są tacy sami jak ty. Wielu z nich było tutaj jeszcze pół roku temu. Idź, zobacz. Idź się z tym oswój, zobacz, że można funkcjonować, żeby skrócić ten proces. No. Tak sobie myślę, znaczy myślę, że to jest, może być taki element, który może być ważny dla wielu osób. No.
To jest też ciekawy pomysł, dlatego że teraz, bo wcześniej jeszcze mówiłeś o tym momencie, kiedy jesteś w szpitalu i wychodzisz z tego szpitala. Ja pamiętam po sobie, wychodzę ze szpitala i teraz co dalej ze mną? Znaczy, jaki powinien być mój kolejny krok, gdzie ja się powinienem zgłosić, kiedy powinienem się zgłosić, czy do rehabilitanta, czy do protetyka. Tego mi zabrakło. Na szczęście miałem dobrych ludzi dookoła siebie i świetnego lekarza Roberta Proczkę, który swoją właśnie energią, optymizmem i taką pewnością siebie zaraził mnie. I też dzięki rozmowom z nim miałem taką pewność, że jestem w dobrych rękach i że sobie ze wszystkim poradzę. I tutaj myślę, że do końca życia będę mu wdzięczny za to, jak się mną opiekował. Ale być może faktycznie właśnie w szpitalach, w tym pierwszym momencie, nie wiem, czy to powinna być osoba, czy stowarzyszenie, czy fundacja, która gdzieś tam tego niepełnosprawnego weźmie i powie, chodź, coś ci pokażę, tak? Mhm. Chodź, zobacz. Pytanie jest takie, czy ta osoba z niepełnosprawnością już jest gotowa na takie działanie? Czy ona, bo tak jak wspomniałeś przed chwilą, na początku jest takie wyparcie trochę, tak? Ja nie chcę być w tym świecie.
Ale wiesz o co chodzi, bo jak rozmawiam, bo czasami rozmawiam z osobami faktycznie, jakby, które są w tej sytuacji, oni mówią, Wojtek, ja nie chcę poznać ludzi niepełnosprawnych, znaczy ja jeszcze nie akceptuję swojej niepełnosprawności, tylko że spotkanie z wami jest dokładnie spotkaniem ludzi pełnosprawnych. Okay. Znaczy to jest dokładnie, znaczy to, co ty powiedziałeś, to jak wy się zachowujecie, to jak wy żyjecie, jest pokazaniem tego, że ja nie chcę spotkać innej osoby, która siedzi i się nad sobą użala, bo ja jeszcze nie chcę, jeszcze nie akceptuję tego, że jestem w tym stanie. No, wy jesteście bardzo daleko od tego, żeby powiedzieć, że siedzimy i się nad sobą użalamy.
No tak, znaczy ja myślę, że już zawodnicy, w ogóle osoby, które są u nas czy w klubie, czy w reprezentacji, to są, myślę, osoby, które w jakimś stopniu, albo może już w 100%, nazwijmy to, przepracowały siebie, tak? Już jakby w stopniu jakim zaakceptowały siebie. Natomiast widzę po sobie, że to, że jakby już zrobiłem ten pierwszy krok w pogodzeniu się z akceptowaniu siebie, jakby nie daje mi prawa, żeby jakby zwolnić siebie w 100% z pracy nad sobą. Żeby było może prościej. Jakby każdego dnia chcę pracować nad sobą, nad tą swoją niepełnosprawnością, jakby nie dawać takiej też sobie taryfy ulgowej, żeby po prostu nie spocząć na laurach, ale żeby pewne rzeczy też może nie wróciły do mnie. Czyli mam taką świadomość ciągłej pracy nad sobą, żeby akceptować tą niepełnosprawność. Nie wiem, czy dobrze to ubrałem w słowa, bo w głowie teraz jest tysiące myśli i nie wiem, czy udało mi się zwerbalizować poprawnie.
Okej, okay, no dobra. To skoro powiedziałeś o pracy, jak dużo wy trenujecie? Albo jak może nie wypowiadaj się za kolegów, ile ty trenujesz?
Powiem tak. Zawodnik reprezentacji Polski ma opracowany indywidualny plan treningowy, który obejmuje 3 75-minutowe treningi w tygodniu. Oprócz tego dochodzi jeszcze praca w klubach i zawodnicy z reprezentacji. Zgrupowanie reprezentacji odbywają się raz w miesiącu przez cały weekend. Spotykamy się w piątek wieczorem, w sobotę trenujemy 2 jednostki treningowe, w niedzielę jedna. Każda z nich jest po mniej więcej 2 godziny. No i do tego też dochodzi praca w klubach, w zależności od tego, no, jak klub też jest zorganizowany i też w zależności od tego, jak to możesz pogodzić z pracą, z rodziną, czy raz w tygodniu, czy 2 razy w tygodniu. No, chcemy być profesjonalistami, natomiast no nie jesteśmy jeszcze zawodowcami. To wszystko trzeba pogodzić z tym takim życiem codziennym. No ale pracujemy. Myślę, że staramy się pracować najlepiej, jak możemy. Teraz może trener się uśmiechnie, jak to wszystko słucha i wiemy, że jest różnie. Dlatego też powiedziałem wcześniej, że dużo pracy jest przed nami, żeby być tym takim najlepszym jeszcze w tej swojej dyscyplinie.
Okej. Okay. Czyli generalnie to jest trochę też tak, że jesteście trzeci w Europie, siódmi, tak dobrze powiedziałem, na świecie, ale macie obszary rozwojowe, które jeżeli byście nadrobili, to macie szansę być wyżej.
Tak, tak. Tych obszarów jest bardzo dużo. Czysto piłkarskie, ale też dużo jeszcze do wypracowania w takim mentalnym podejściu, w pewności siebie, w koncentracji, w tej komunikacji też, ale też w takim jakby dążeniu do celu. I też myślę, że powiem o sobie, dużo mam do przepracowania jeszcze w takim dialogu wewnętrznym, czyli w takiej rozmowie z samym sobą, żeby jeszcze lepiej, jeszcze więcej motywować siebie i jeszcze mocniej pilnować tego celu i takiej konsekwencji i cierpliwości. No a jeżeli chodzi o aspekt sportowy, no w moim wieku szybkość pewnie jakby nie zbuduję, ale mogę pracować na tym, żeby ją utrzymać. Na pewno wytrzymałość i na pewno jeszcze taka ta technika z piłką. Więc obszarów jest dużo.
Okej, powiedziałeś, że nie jesteście zawodowcami. Pytam wprost, jak wygląda finansowanie dzisiaj jakby waszej reprezentacji? Znaczy, czy dzisiaj możecie powiedzieć, że jesteście okej, dobrze dofinansowaną drużyną?
Myślę, że jesteśmy dobrze dofinansowaną drużyną. Mamy wielu sponsorów i na obecną chwilę naprawdę niczego nam nie brakuje, jeżeli chodzi o sprzęt, o ubrania, o buty piłkarskie. Mamy też specjalne zegarki z Garmina, które rejestrują nasz wysiłek, więc mamy wszystko. Mamy też pokryty koszt dojazdu na zgrupowanie, mamy zakwaterowanie. No nie musimy się też martwić o właśnie wyjazdy do Turcji na mecz towarzyskie czy na jakiś turniej. Oczywiście w kontekście jakby przyszłorocznych Mistrzostw Europy to wsparcie będzie nam jeszcze bardziej potrzebne, bo zorganizowanie takiej imprezy to jest, myślę, że ogromna inwestycja. Więc wiem, że jeszcze partnerzy są poszukiwani i każde wsparcie jest potrzebne. Ale jak sobie tak patrzę na naszą drużynę właśnie 8 lat temu, jak zaczynaliśmy, kiedy przy okazji pierwszych Mistrzostw Świata, chyba w Meksyku w 2014, były organizowane zbiórki i nasi kibice nas wspierali, żebyśmy mogli pojechać, no to teraz to jest ogromny sukces. Pewnie marketingowy również, bo mamy to, czego potrzebujemy.
Okej, dobra. Macie kilku mocnych tych takich, bym powiedział, aniołów, którzy was wspierają, czy też patronów?
Mamy naszych świetnych ambasadorów. Robert Lewandowski, Łukasz Fabiański i Kamil Grasicki. To jest ta trójka z tej naszej dwunożnej reprezentacji, która bardzo mocno nas wspiera. Przy okazji właśnie wrześniowego Football Cup, który odbywa się w Warszawie, przyjechali na pierwsze spotkanie z Francją, była chwila rozmowy, oczywiście wspólne zdjęcia, kibicowali nam podczas meczu. To też jest dla nas bardzo ważne. Znaczy, nie chcę, broń Boże, kategoryzować kibiców, bo nie to chciałem powiedzieć. Natomiast ich takie marketingowe wsparcie daje nam bardzo dużo, bo przez ich kanały, przez ich wsparcie możemy też pokazać szerszej publiczności naszą dyscyplinę. Robert Lewandowski też jest jednym z naszych sponsorów, więc też jest ogromne wsparcie finansowe z jego strony. Też pamiętam, jak wróciliśmy z Mistrzostw Świata z Meksyku, właśnie z tym miejscem 7. Robert Lewandowski, chcąc nam podziękować za ten wysiłek, za zaangażowanie, zaprosił nas do siebie do Monachium na mecz. To była chyba ostatnia kolejka przed świętami. Chyba grali z Lipskiem, z tego co pamiętam. A po meczu zaprosił nas na drugi dzień do właśnie ośrodka treningowego Bayern Monachium. Były autografy, były zdjęcia, były rozmowy. Pokazał nam ten ośrodek, więc no, fantastyczna przygoda dla kibica piłkarskiego. Coś takiego przeżyć to też niezapomniane chwile. Więc są z nami, wspierają i teraz Robert Lewandowski mocno też zaangażowany jest w promocję Mistrzostw Europy, więc też dzięki jego wsparciu myślę, że więcej osób usłyszy o tej imprezie i o dyscyplinie.
Okej. A jeśli chodzi o media, media was lubią?
Czy nas media lubią? Nie wiem. To pytanie pewnie do mediów. Myślę, że trochę tak. No, myślę, że dajemy to, czego kibic chce zobaczyć w telewizji. Tak? Czyli dajemy tą widowiskowość, dajemy te emocje, dajemy tą energię, dajemy to zaangażowanie. Z tego, co wiem, to właśnie znowu wrócę do tego Football Cup i ten mecz z Francją, który był pierwszym spotkaniem w grupie, był transmitowany przez TVP Sport. Nie znam danych, ile osób oglądało, ale wiem, że cieszyło się to dużym zainteresowaniem. I też myślę, że stąd decyzja TVP Sport, żeby zainwestować w Mistrzostwa Europy, żeby pokazać tę dyscyplinę w telewizji, bo pewnie pokazało się, że to jest warto, że warto to pokazywać u siebie. Michał Pol, który jest dziennikarzem, też bardzo mocno nas wspiera i był z nami też w Meksyku. Była też w Meksyku z nami świetna ekipa z TVP, która na bieżąco wrzucała relacje z tego, co się u nas dzieje. W ogóle świetni ludzie, pozdrawiam chłopaków z TVP, Maćka Barszczaka, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, świetnie też się wkomponowali w nasz zespół. I Michał Pol również przekazuje na nasze, co się dzieje u nas w drużynie. I to też pomaga. Pomaga pokazywać kibicom, jak funkcjonujemy.
Okej, okay. No dobrze. Czego wy oczekujecie pewnie najbardziej od kibica?
Żeby był z nami. Żeby był z nami, żeby nas wspierał, żeby nas też konstruktywnie oceniał i krytykował. I pokazywał nam te obszary, które jeszcze powinniśmy wzmocnić, bo nie chcemy spoczywać na laurach i nie oczekujemy tylko fajnego takiego klepania po ramieniu, że fajnie jesteście, ale żeby przede wszystkim był z nami, wspierał, kibicował, dodawał otuchy i w tych dobrych momentach i w tych trudniejszych po prostu z nami był i cieszył się razem z nami tym co robimy. Bo też nasz sport jest w pewnym stopniu widowiskiem. Ja trochę to tak odniosę właśnie do tego tańca ludowego. Sport jest też sztuką. W pewnym sensie wychodzisz na scenę i robisz, słowo show to może nie jest najlepiej tutaj, ale robisz widowisko. A widowisko bez kibiców, bez tych ludzi, którzy cię oglądają, nie ma sensu, bo to jest też dla nich. I my, żeby móc realizować tą swoją pasję, to swoje marzenie, potrzebujemy też kibiców, bo dla nich po prostu nam się to łatwiej robi. Pamiętam, byliśmy w tym roku w Krakowie, graliśmy mecz z Irlandią na stadionie, jeżeli dobrze pamiętam, kurczę, w moim wieku już mnie pamięć zawodzi, na stadionie Prądniczanki. Przyjechało 1500 kibiców.
Wow.
Ja pamiętam, jak wychodziłem wtedy na boisko, na rozgrzewkę, stanąłem sobie na murawie i zobaczyłem tych kibiców. Pomyślałem sobie, że to właśnie dla takich chwil to warto robić. Że te codzienne wyrzeczenia, ten taki codzienny też trochę może ten trud monotonii tego treningu i tego, że zawsze musisz mieć poukładany czas z rodziną, żeby zdążyć na trening. To poświęcenie ma właśnie sens wtedy, kiedy wychodzisz na to boisko, widzisz tych kibiców, którzy krzyczą Polska, Polska, Polska i śpiewasz hymn narodowy z tymi kibicami, a jeszcze jak muzyka wyciszy i śpiewasz a cappella z kibicami hymn, to jest właśnie to, dlaczego kochasz tą dyscyplinę, że kochasz grać w tą piłkę. Oczywiście, lubisz strzelanie bramek, lubisz mecze wygrane, ale to wszystko nie miałoby sensu, gdyby nie było kibiców. A im więcej, tym to uczucie jest, myślę, fajniejsze. Te dreszcze na plecach są mocniejsze.
Jeżeli mówisz o dreszczach na plecach, to nawet jak o tym mówiłeś w tej chwili mi właśnie dokładnie, zaczęły ciarki przechodzić, jeśli chodzi o to, co pokazałeś. No dobra. To jest dobry moment do tego, żebyśmy pewnie powoli robili finalizowanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie. Finalizowanie tej części związanej z Amfutbolem. Bo ja bym chciał jeszcze jednakże trochę pociągnąć rozmowę z tobą. Co ty robisz poza tym?
Mam dwie takie ścieżki. Jedna, jestem sekretarzem w uczniowskim klubie sportowym Sportim, który działa tutaj w Warszawie. Pokazujemy dzieciakom, że poprzez sport można uczyć się, jak żyć. Mamy dwie sekcje. Sekcję pływacką i sekcję tenisową, ale nie stawiamy na sport wyczynowy, stawiamy na sport taki rekreacyjny. Chcemy pokazać im, że sport może być takim sposobem na spędzanie czasu wolnego. Przy okazji tego robimy też wyjazdy zimowe, letnie, rodzinne, żeby jak największą grupę dzieci, ale i rodziców po prostu zaszczepić sportem. Różnymi formami, bo na takim obozie możemy zrealizować i żeglarstwo, i ratownictwo, i pływanie, i siatkówkę, i koszykówkę. Szeroki wachlarz. Ale generalnie to jest pokazanie, że sport może być świetnym sposobem na spędzanie czasu wolnego. I to jest jedna ścieżka. A druga to są no właśnie szkolenia biznesowe, wystąpienia motywacyjne i taka ta mentalna część pracy z drugim człowiekiem. Pokazywanie właśnie jak świat sportu, jak zespół sportowy można przełożyć na budowanie zespołu biznesowego. Jest wiele wspólnych cech, właśnie ta komunikacja. Zarówno w zespole sportowym, jak i biznesowym masz te swoje mecze, które wygrywasz i przegrywasz. I jak odnaleźć się w takiej sytuacji, kiedy ten mecz się nie udał, no bo za chwilę jest kolejny dzień, kolejne cele. I też pokazywanie, no bo zarówno w zespole sportowym, jak i biznesowym, to przede wszystkim jest człowiek, różny człowiek. To już nie chodzi, czy on jest z niepełnosprawnością, czy bez, bo każdy z nas inaczej postrzega świat. Myślę, że taką wartością jest jakby umiejętność z tej różnorodności człowieka wyłapać to, co dla tego zespołu jest dobre, jest jakością, czy to sportową, czy biznesową, ale no to ten człowiek buduje ten zespół. I właśnie z Jakubem Lewandowskim, który nas tutaj pozdrawiał, oraz z grupą wielu trenerów biznesowych z Pasji, to chcemy to pokazać, tak, że ten sport może wiele nauczyć biznes, ale i biznes potrzebuje sportu.
I to jest przepiękne. Ja oczywiście tutaj pewnie korzystając z okazji, tak sobie pomyślałem, że po pierwsze całą waszą reprezentację waszych kolegów zapraszamy na Kongres Psychologii Sportu. 16, 17, 7-8 marca, dziękuję bardzo za podpowiedź, że się jak zwykle namieszałem. 7-8 marca, jeżeli ktoś z was by chciał przyjść, czyli widzów, zapraszam na stronę www.kongrespsychologiisportu.pl, a z wami sobie ustalimy oczywiście, ile osób ewentualnie będzie chciało się zawitać u nas, bo to pewnie też
Zgłaszam. Bardzo się zgłaszam.
Z przyjemnością. Chętnie się podzielimy, jednakże faktycznie jednym z elementów, który staramy się też realizować, jest ten element trochę czasami, nie chcę powiedzieć misyjny, ale jednakże dzielenia się tym, co po prostu wiemy o szeroko rozumianej psychologii w sporcie. Ja bardzo wam serdecznie dziękuję, że dotrwaliście z nami do tego momentu. Gratuluję wam. Naprawdę możecie sobie przybić piątkę. Jesteście nieprawdopodobnymi bohaterami, że byliście tutaj razem z nami. Tobie bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, rozmowę i pokazanie nam, że niepełnosprawność jest w naszych głowach, a można być pełnosprawnym z jakąś tam niepełnosprawnością. Myślę sobie, że każdy z nas na koniec dnia ma pewien swój deficyt, który albo wypuści jako dominujący, albo po prostu go gdzieś schowa i będzie po prostu skupiał się na tym, co jest tą mocną stroną. Dużą przyjemnością było mi tutaj dzisiaj z tobą, ciebie gościć i z tobą rozmawiać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i życzę wszystkim dobrego dnia. I no cóż, nasze życie jest w głowach, a nie w nogach.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dzięki.